Chwała Bogu, bracia i siostry. Bo to już trochę czasu minęło, kiedy ostatni raz mogłem być z wami. Ostatni raz, kiedy stałem tutaj na tym miejscu, to było jeszcze wtedy, kiedy jako misjonarz z Rosji tu przyjechałem. I dobrze wtedy było być z wami. Pamiętam wtedy wasze wsparcie, które okazaliście. I powiem wam, dzisiaj jesteśmy bliżej domu niż byliśmy wtedy. Alleluja. Dzisiaj jesteśmy bliżej niż byliśmy wtedy i zbliżamy się do miejsca, w którym dojdziemy. I ja też dzisiaj chciałbym się dzielić słowami, które na pewno będą w najbliższych dniach ważne, w dniach ewangelizacji. Ja myślę, że bardziej miałbym dzisiaj parę słów dla Kościoła, ale to są słowa, które wierzę, Bóg dał mi, abym mógł zrozumieć. W jaki sposób On używa swojego Kościoła właśnie w tej dziedzinie, że wokoło nas pojawia się życie. I chciałem czytać dzisiaj z Księgi Ezechiela, 47 rozdziału. Wersety od 1 do 12. Ezechiel, 47 rozdział. Ezechiel 47 rozdział, wersety od 1 do 12. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od En-Gedi aż do En-Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe. Będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa, owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Przejdźmy teraz do Księgi Jeremiasza, troszeczkę dalej. Księga Jeremiasza, przepraszam, chciałem powiedzieć do tyłu. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 7-8 werset. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swe korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. I ostatnie fragment Słowa Bożego z Ewangelii Jana, 7 rozdział, 37-39 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Alleluja. Amen. I chciałbym, aby się dzisiaj nasza uwaga skupiła szczególnie na tej rzece wody żywej, na tym potoku, który niósł życie. I jako wierzący człowiek doświadczyłem, moi kochani bracia i siostry, jednej rzeczy. Nie tylko, że można przyjść do Jezusa. Kiedyś był czas w moim życiu, że spragniony przyszedłem do Jezusa. I nie tylko napiłem się. I nie tylko stało się to, co Słowo Boże mówiło, że się stanie z każdym, kto przyjdzie. Że kto napije się, to nie na krótko, ale już nigdy więcej nie będzie pragnął. Już nigdy więcej nie będzie łaknął. I jeszcze coś więcej znalazłem. Jeszcze ten, kto będzie pełny tego, z jego wnętrza coś popłynie. Na tym chcę się dzisiaj skupić. Nie tylko można przyjść do Jezusa z pragnieniem. Nie tylko być całkowicie zaspokojonym, nigdy więcej nie pragnąć, ale co najwspanialsze, stać się źródłem, z którego wytryskuje coś, co gasi pragnienie innych. Stać się miejscem, w którym inni ukoją swój ból i swoje pragnienie. Kto napije się tej wody, już nigdy nie będzie spragniony, już znalazł, już nie musi więcej szukać. Dzisiaj ludzie wiele rzeczy szukają i nie mogą znaleźć. Ale kto znalazł Jezusa, kto napił się tej wody, ten już znalazł. Już nie będzie więcej pragnąć. Jeszcze świat nie notował człowieka, który by powiedział, że Bóg wszedł w bliską relację z jego życiem i zawiódł go. Jeszcze takiego nie słyszałem. Ludzie szukają, biegają, chodzą, coraz to z nowych źródeł piją, coraz to nowej wody kosztują i ciągle nie są napojeni. I nie dlatego, że tylko jest jedno źródło, z którego człowiek prawdziwie może się napoić. Jeżeli Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie, to ja wam powiem, jeśli Jezus powiedział, że jest prawdą, to jest jedyną prawdą. Wszystko poza nim jest kłamstwem. Jeżeli wierzymy, że Jezus jedynie jest życiem, amen? O, to też Jezus jest tylko jedynie drogą i prawdą. Poza nim wszystko kłamstwem. Kto przyjdzie, ale nie do Jezusa, ten nie znalazł. Ale kto napije się tej wody, tylko że to musi być dokładnie ta woda. To nie może być żadna inna woda. To nie może być woda podana, jakaś tam taka przez świat przyrządzona. To nie może być woda taka z innego źródła. Ale to musi być to źródło, które Bóg przygotował. Kiedy Duch Święty zostaje wylany na człowieka, to człowiek zostaje napojony. Ale kiedy człowiek przeżyje ten wszechmogący chrzest Duchem Świętym, wtedy z jego wnętrza dopiero ma co wypłynąć. Jeżeli Duch Święty nie mieszka w wierzącym człowieku, to z jego wnętrza nie ma co wypływać. Jeżeli nie Duch Święty z ciebie wypływa, to nie ma dobrego innego źródła. I tak ja wierzę, że te wydarzenia, o których czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, to wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ono uratowało Kościół przed rozproszeniem. Gdyby Duch Święty nie był dany wtedy dla tej garstki oczekujących ludzi, oni by pewnie wkrótce stworzyli 120 denominacji. I każdy miałby swoją opinię. Ale Duch Święty został dany. Zaczęła się lać rzeka wody żywej. Jak wiecie, rzeka ma jedną cechę. Rzeki nikt nie musi błagać, żeby zechciała płynąć. Jeśli jest woda, na pewno popłynie. Jeśli jest woda z góry, na pewno popłynie w dół. I tak, widzicie, człowiek może się narodzić na nowo. Możesz się narodzić na nowo, taka jest Boża obietnica. Ja wierzę, że narodzenie się na nowo jest jednak jedynie tylko pustą możliwością. Ono jest dane od Boga. Jest przez krzyż i jest przez krew. Ja nie chcę nic podważać. Ale samo narodzenie się na nowo stawia się tylko na tym gruncie, że możesz iść do nieba, jesteś zbawiony, ale to jest tylko pusta możliwość. Jeżeli teraz tego nowego stworzenia nie napełni Boże życie, nie napełni myśl Chrystusowa, Powiem jasno, nie napełni Duch Święty, nie możesz wypełnić woli Bożej w swoim życiu. To jest tylko pusta możliwość. I jeśli nie nastąpi napełnienie Duchem Świętym teraz tego, to nowe stworzenie, które pozostaje bez działania Ducha Świętego w swoim życiu, niewiele może zrobić. My jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus jest Panem. Amen? Wierzymy, że Duch Święty nas prowadzi. A jakże Duch Święty mógłby nas prowadzić, gdyby nas nie wypełnił? Gdyby z wnętrza nas nie pociekły te rzeki? I teraz realność tej rzeki, wody żywej, o której mówię, możemy przeżywać jedynie w Duchu Świętym. O ile ja widziałem ludzi, którzy owszem wyszli do przodu, owszem oddali życie Jezusowi. I ja wierzę, że Jezus oczyścił ich życie. Ja wierzę, że Jezus postawił ich na nowej drodze. Ale nie nastąpiło napełnienie teraz. I wkrótce okazało się, że ktoś mówił, no niby ten człowiek się nawrócił, ale jakoś nie widać, żeby się nawrócił. Dlatego, że jego życie nie było prowadzone przez rękę tego, który powinien życie prowadzić. Gdzie dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy zaczynają wam zadawać pytanie, czy Duch Święty jest konieczny, czy niekonieczny w życiu chrześcijanina? Czy Duch Święty jest potrzebny do zbawienia, czy nie? Ja wam powiem, ja bym bez Ducha Świętego nie chciał iść nawet na pochleb na drugą stronę ulicy. Nie mówiąc o Królestwie Bożym. Tam nie można dotrzeć. Ja słyszałem, że jeden brat usługiwał na konferencji naszej zielonoświątkowej i mówił, że tylko mały procent chrześcijan napełnionych jest dziś Duchem Świętym. Jest ochrzczonym tym chrztem w Duchu Świętym. Współczesna religia, widzicie, uczyniła z Ducha Świętego opcję. To nie jest żadna opcja. To jest obowiązek, jeśli chcesz, by cię Bóg prowadził. I Biblia ma nam wiele do powiedzenia o praktycznym chrześcijańskim życiu właśnie w obecności Ducha Świętego. Właśnie kiedy żyjemy pod Jego prowadzeniem. Kiedy żyjemy w Jego przepełnieniu. I Słowo Boże w Księdze Ezechiela mówi nam, że brzegi rzeki, o której czytałem, pełne są drzew przynoszących owoc 12 razy w roku. Ja się często zastanawiałem, co to może być te 12 razy w roku. I ja wierzę, że to jest świadectwo właśnie chrześcijan. Widzicie, my jako Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, nie jesteśmy i nie możemy sobie pozwolić, że raz mamy dobry czas z Bogiem, innym razem zły. Zwróćcie uwagę, że chrześcijanie, w których życiu Duch Święty nie ma ciągłej obecności, to przychodzą i są pełni radości i jakieś siły to znowu nie mają. To depresja, to radość, to depresja i w górę i w dół. Ale Słowo Boże mówi, 12 razy w roku przynosisz te owoce. Nie ma w chrześcijańskim życiu lata, a potem zimy. 12 razy w roku owoce Ducha Świętego widoczne w twoim życiu. 12 razy w roku, czyli obrazowo mówiąc przez cały rok, bez wzlotów i upadków, Duch Święty powoduje, że ludzie widzą w tobie Chrystusa. 12 razy w roku, cały czas. Ta rzeka nie staje się coraz mniejsza. Ja wam powiem, ja słyszałem o rzekach, które stają się coraz mniejsze, a znikają, ale to są martwe rzeki. Z reguły rzeka u źródeł jest mała, a potem staje się coraz większa i tak też jest z tą rzeką, o którym o tym można było czytać w Biblii. Ta rzeka nie staje się coraz mniejsza. Rzeka się staje coraz mniejsza, jeżeli ktoś odetnie źródła. O, jest taka wspaniała stara pieśń, którą śpiewali jeszcze nasi chrześcijanie już wiele dziesiątek lat temu. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Wszystkie moje źródła w Tobie są. I widzicie, ale teraz jeżeli jesteśmy w tym potoku, nie możemy się zanieczyszczać. Ja kiedyś widziałem rzekę ze ściekami. No tak staniesz, to niby rzeka. Rzeka jak rzeka. Wydaje się, że jeszcze żyje, a już jest martwa. Wydaje się, że to jeszcze rzeka, ale to już nie jest rzeka. Z jej wody już nie będzie życia, a ta rzeka jest inna. Nie ma innej takiej rzeki na tym świecie, jak tylko Kościół Jezusa Chrystusa, pełny Ducha Świętego, czegokolwiek się dotknie, będzie żyło. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to jest wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Duch Święty nie zamieszkuje w przyjacielu świata. Dzisiaj zrobili sobie z tego opcję. To nie jest opcja, to jest Boży nakaz. To jest Boża zasada. Jeśli jesteś przyjacielem świata, nie jesteś przyjacielem Boga. Ja widziałem tą martwą rzekę. To jest Kościół pełny podróbek duchowych rzeczy. Rzeczy wyglądają, jakby były od Boga. Ale Bóg tam jest nieobecny. W wielu miejscach, gdyby dzisiaj Duch Święty był zabrany, oni by dalej klaskali, dalej prorokowali, dalej by mówili na językach. Gdzie Ezechiel mówi, czegokolwiek dotknie ta rzeka, będzie żyła. Tam jest życie. Tam nie jest jakiś zbiór zasad, tam jest życie. O, gdziekolwiek Jezus przyjdzie, tam jest życie. I tam musi się wypełnić dłonią Chrystusową miejsce. Jeżeli Jezus przyszedł w Twoje życie i powierzyłeś Mu swoje życie, to teraz jedynym wyjściem dla człowieka, który przyszedł do Jezusa, jest prowadzenie Duchem Świętym. Ja się zastanawiałem, jaka jest alternatywa dla Ducha Świętego. I znalazłem w Galacjan tylko jedną. Alternatywą Ducha Świętego jest cielesność. Innej nie znalazłem. Wszelka świętość, jaką człowiek może mieć, jest tylko przez Ducha Świętego. I żadnej innej świętości człowiek mieć nie może. Nie ma nic świętego, co by pochodziło z ciała. I nie będzie i nigdy nie było. Bóg nigdy nie zmienia swojego zdania. Na początku raz na zawsze zerwał współpracę z wszystkim, co cielesne. I nigdy więcej już to do Niego nie wróci. Bóg jest zainteresowany tylko w nowym stworzeniu, w duchowym człowieku. Gdzie każdy wielki święty był człowiekiem, w którym mieszkał Duch Święty. Każdy wielki święty był człowiekiem, którego przelewał się ten Duch Święty, jak ta rzeka. Ta dzisiejsza religijna głupota, oni wierzą, że jak święty przejdzie, to opłatkami róż zapachnie. To żadna świętość taka święta. Święty jak przeszedł, to wszystko żyło. I tam było przekonanie o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie i o łasce Bożej. Dzisiaj odstępczy Kościół sprawił, że ludzie wierzą, że Duch Święty to jest klaun, który ma rozśmieszać ludzi. A Duch Święty to nie tak. On przede wszystkim przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Świat, który go nie zna. Gdzie i tak wszelka świętość z niego pochodzi. Czasami ja słyszałem, ludzie studiują życie świętych i myślą, że to był ktoś inny. To był jakiś taki szczególny człowiek, który tam ja widziałem na rysunkach, rozmawiał z ptaszkami, pachniało od niego fiołkami i tak dalej. Gdzie to żadna świętość. Taki wielki święty na przykład, jak Smith Wigglesworth, tak samo rano ubierał swoje spodnie, jak każdy z braci. Tak samo się musiał umyć i tak samo jadł. Tam nie było nic w cielesności szczególnego. A to, co było szczególne, to tak blisko podszedł do Boga. To tak blisko podszedł do swojego Jezusa, że ten postawił go na drodze, na której stanął przeciwko całemu światu, ale płynęła z niego życie. I gdziekolwiek był, ja jestem zafascynowany, czytając kazania tego brata, tam było i życie. Ta rzeka jest wbrew całemu światu. Wiecie, kiedy do Lutra przyszli ludzie i powiedzieli mu, czy wiesz o tym, że cały świat jest przeciwko tobie? On powiedział, to nie jest prawda, to ja jestem przeciwko całemu światu. Alleluja. Bo w nim było to życie. w nim była ta siła, którą Bóg mu dał, aby duchowo cokolwiek się dotknął, żyje. Widzicie, i teraz narodziłem się z ducha. I ludzie tak czasem wierzą, narodziłem się z ducha i starczy. Ale jeżeli szczery będziesz przed Bogiem, to jeśli powiesz, narodziłem się z ducha i starczy, to pierwsze, co Duch Święty ci powie, to ci powie, że nie. To nie starczy, że narodziłeś się na nowo. Musisz teraz to umacniać i dać temu wzrastać codziennie. Jeżeli nie, to wkrótce i umrze tamto. To musi rosnąć. To musi rosnąć. Wiecie, to nie starczy narodzić się z ducha i zostać dobrym człowiekiem. Kiedy Jezus chodził tu po ziemi, nie znajdziecie w Biblii ani jednego słowa, ani jednym słowem Jezus Chrystus nie pochwalił ludzkiej moralności i dobrego życia. Ani jednym słowem nie pochwalił ludzkiej, nieduchowej moralności, ale kiedy rozmawiał z faryzeuszami, ja myślę, że Nikodem tu był dobrym przykładem, wiemy trochę więcej o nim. Inni faryzeuszy byli hipokrytami bardziej, ale kiedy on rozmawiał z faryzeuszami, to pierwsze, co powiedział do tych faryzeuszy, którzy go oskarżali, to nie powiedział im, dobrze, że tak szlachetnie żyjecie, panowie, ale powiedział im, ojciec wasz, diabeł. Gdzie Jezus ani jednym słowem nie pochwalił ludzkiej moralności, bo nie ma żadnej świętości, która pochodzi z ludzkiej cielesności i z ludzkich wysiłków. My nie możemy mieć nic dobrego i nic świętego. Kiedy popatrzy człowiek na dary Ducha Świętego, kiedy popatrzy człowiek na owoce Ducha Świętego, to są te wszystkie rzeczy, które ludzie chcieliby doścignąć, dojść do tego cielesnymi środkami. A Bóg nazywa to ojciec wasz, diabeł. To musi pochodzić z Ducha Świętego. I tak i nawet w Kościele jest. Nie możemy mieć prawidłowej społeczności między sobą, dopóki nie będziemy mieć jej z Bogiem. To jest, widzicie, powód dzisiejszych psychologicznych kazań. I namawia się ludzi, żeby się ludzie kochali. I kochali, i kochali, i ciągle tylko słyszę, i kochali. Jeżeli nie mają ludzie prawidłowej społeczności z Duchem Świętym, nie mogą się kochać. Będą tylko kochać tych, którzy im dobrze robią. I dlatego powiem wam teraz jedną z najważniejszych rzeczy tego kazania. Jaka była twoja Golgota? Jaki był twój krzyż? Taka i była twoja pięćdziesiątnica. Tak i Duch Święty w tobie zamieszkał. I ja to widzę jako pastor u siebie. Ja widzę ludzi, którzy mi mawiają, że są pełni Ducha Świętego, mówią na językach, a żyją jak diabeł. Bóg nie potrzebuje tego. Widzisz? Jeżeli brat albo siostra przeciw tobie wystąpi, a ludzie mają teraz zwyczaj obrażać się, ja zawsze tłumaczę moim zborownikom, jeśli ty się obrażasz, to znaczy, że krzyż w twoim życiu nie miał miejsca. Ty nie możesz powtórzyć za Pawłem, żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Tylko ty żyjesz i za majestat się uważasz. Powiedzieli mu coś, on już majestat wielki, obraził się, nie będzie rozmawiał. I jaka pięćdziesiątnica, jaki krzyż, taka pięćdziesiątnica. Krzyż nie był po to, żeby religijnie wyglądać. Ale Słowo Boże uczy nas, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z każdego grzechu. Amen? A krzyż Jezusa Chrystusa ma do czynienia z naszym ego, z moim ja. Gdzie dawniej, dawnymi czasy, ja za późno się nawróciłem, ale kiedy mieszkałem w Rosji, rozmawiałem z braćmi, którzy byli wierzący wiele lat. I tu w Polsce mam w zborze swoim też ludzi, którzy są wierzący 3 razy i 4 razy tyle, co ja żyję. I widzicie, oni od początku tak nie było, jak jest teraz. Dzisiaj ludzie szukają swojego pokoju właśnie w psychologii, w jakimś takim pocieszeniu cielesnym. I ktoś chce być dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym kaznodzieją, to zaraz idzie do księgarni. Dzisiejsze księgarnie wyglądają chrześcijańskie jak dla chorych przy nicy. Ale stary brat jeden mi powiedział, mówi dawniej, kiedy chciałem być dobrym ojcem i dobrym kaznodzieją i dobrym bratem, był post i kolana. I Jezus był blisko i dawał mi słowo. Wiecie, my zatęskniliśmy za tym. I tak i zacząłem się modlić. I zaczęliśmy tego szukać. Chciałem realności. Ja nie chciałem sobie czegoś wytłumaczyć, ale ja chciałem coś zmienić. Szukać, by blisko z Jezusem być. I usunąć przez krzyż swoje ja, które silno się obrażało. Byście mnie znali przed nawróceniem, to byście wiedzieli. Tylko dotknij go zaraz, wróg. Taki byłem. I Jezus dał mi właśnie to objawienie, że muszę brać mój krzyż i ze swoim ja zrobić porządek. Gdzie wielu ludzi wierzy, że grzech to jest pomyłka, że to jest zrobienie czegoś niechcąco. Ale grzech to jest coś, co żyje w człowieku i musi umrzeć. Jak nie umrze grzech, to umrze człowiek. I tu trzeba innej broni. Nasza moralność i nasza wiedza nic tutaj nie pomogą. I Bóg powiedział, że człowieka ciągnie stara natura. Nie jeden wraca. I kiedyś, jak mówiłem na kazaniu i użyłem porównania ze świnią, wiecie, jeden człowiek podszedł do mnie i mówi do mnie, bracie, wiesz, to nie możesz tak mówić z kazalnicy, to nie jest przyjemne. A ja mówię, słuchaj, przyjacielu, ty myślisz, że Jezus tego jako komplement używał? Pokonać swój grzech i nie wrócić tam. To trzeba siły. Wiecie, my pracowaliśmy z takimi kryminalistami, ja i Georg, który zginął w tamtym roku w Estonii. I my widzieliśmy, że to trzeba siły, żeby zmienić takiego człowieka. To nie starczyło, wiecie, przynieść mu owczej skóry, trochę religii i naciągnąć mu to na głowę i powiedzieć, od dziś jesteś owca. Tylko wyjdź do przodu. Cię taką owcę weźmiesz i będziesz karmił sianem, ona będzie jeść. Jeden dzień, drugi dzień, bo taki interes ty ma. Na trzeci dzień ugryzie w rękę i rzuci tą skórę, splunie tą słomą i ci powie, ja nie jestem z wami. A widzieliśmy, że tam ludzie, którzy zamordowali tylu, że nawet sam nie wiedział, ilu zabił. Nagle coś się zmieniało. Zaczynaliśmy widzieć Chrystusa w ich życiu. A czasami nawet na samym początku modliliśmy się. I oni mówią, to jest siła ten wasz Bóg. To jest siła, jaka to siła, że może zmienić takie życie jak moje. Oni się dziwili. Się przekonać świat o grzechu, to nie w siłach ludzkich. O grzechu człowiek świata przekonać nie może. Przekonać świat o grzechu jest dużo trudniej niż przekonać go o przestępstwach. Oni, ja mam na myśli świat, oni słowo grzech używają jedynie do strasznych rzeczy. I w miarę jak te rzeczy stają, przyzwyczajają się do nich, to przestają je nazywać grzechem i powoli coraz mniej rzeczy, które kiedyś były grzechem, dzisiaj jest grzechem. Bo świat nazwał grzechem tylko same złe rzeczy. Słowo Kościół świat zarezerwował dla siebie. Zarezerwowali dla siebie różni ludzie to słowo. I się wydaje, że w niedzielę świat idzie na ryby, a oni na nabożeństwo. A w poniedziałek znowu są razem tacy sami. Ale Kościół to jest coś ciągłego. 12 razy w roku. Przynoszącego owoce takie, jak Bóg chciałby widzieć. Duch Święty przekonuje świat o grzechu, a grzech to jest nie wierzyć w Jezusa. Wszystkie inne upadki i zboczenia przyjdą potem same. Grzech to jest nie wierzyć w Jezusa. A gdy przychodzi Jezus, to wszystko się zmienia. Także widzicie, grzech to nie wierzyć w Jezusa. A to, co dzisiejsza religia nazywa grzechem, to jest tylko już owoc tego, że odrzucili Jezusa. Tam aborcja, kradzież, gwałt, oni mówią, to jest grzech. To jest powód tego, że Chrystus został odrzucony. Także można nigdy nikogo nie zastrzelić, nie mieć w życiu broni w ręku, a w oczach Bożych być mordercą. Bo Duch Święty przekonuje o grzechu i według niego grzech to co innego niż człowiek nazywa grzech. A Duch Święty nie będzie w nas tolerował żadnego widzia fałszu. Można robić wiele rzeczy, które będą wyglądać dobrze, ale On chce widzieć nas prawdę. Prawdziwe motywy. Ja codziennie rano staję na kolanach przed moim Bogiem. Mówię, Panie, otwórz moje oczy, tak jak Ty widzisz. I prowadź mnie tak, jak Ty byś chciał, żebym żył. Ja chcę żyć tym Królestwem Bożym, w którym się zakochałem. I chcę tam dojść. Chcę tam biec i tam dojść, tak jak się Bogu mogę podobać. A każdy z nas otrzymał wybór. Każdy z nas ma jakby dwa życia. Życie swoich motywów i życie Bożej prawdy. I człowiek teraz może wybrać. To jest ciągły wybór pomiędzy wąską drogą, którą dał nam Jezus i takimi szerokimi możliwościami, które daje świat. Ja wiecie, chcę żyć tym królestwem. Jeden mój przyjaciel miał ewangelistę nie tak dawno. Zaproszonego człowieka w swoim zborze. I on głosił rano, potem głosił drugą godzinę, a potem go zaprosili na obiad. I na obiad przyszli ludzie z kościoła, wiecie. I ten brat siedział i jadł, a ludzie zaczęli mu zadawać pytania. On w pewnym momencie wyszedł i mówi, pastorze, zabierz ich ode mnie, ja już mam dość mówienia o Bogu, ja potrzebuję na chwilę, mówi, odpocząć. Cały dzień rano mówiłem. Pastor mówi, bracie, możesz do domu wracać. Za kazalnicę u mnie już nie staniesz. Ciebie Chrystus męczy. Tobie Chrystus nie odpoczynkiem, ale zmęczeniem. On zmęczony był już mówieniem o Bogu. On chciał pogadać trochę o pogodzie, o chmurkach, jak tam, co tam leci. Gdzie? Kiedy czyta się o właśnie Wigresworcy, którego dziś mówiłem, kiedyście przyszli do niego do domu na herbatę, gdybyście go zapytali, Mr. Wigglesworth, jak tam wnuki? On powiedział, ja nie rozmawiam o tych rzeczach. Ja nie mam czasu na to. I to jest tak samo, ja znałem jednego takiego człowieka. On przyjeżdżał z Anglii, to był Anglik. I nie można było z nim rozmawiać 5 minut, żeby coś nie powiedział o Anglii. 5 minut rozmowy i prawie pewne było, że w którymś momencie powie, a u nas w Anglii. Powód był prosty, to był jego dom. I tak też z Jezusem jest. Z Jezusem nikt nie rozmawiał długo, żeby Jezus nie zaczął mówić o Królestwie Bożym, o Jego rzeczywistości, o miejscu, z którego przyszedł. On żył tamtym miejscem. Nawet przed samą śmiercią na krzyżu powiedział, moje królestwo nie jest tego świata. I potem patrząc na Jego samotną śmierć na krzyżu, widząc jedynie 120 osób potem w dniu Pięćdziesiątnicy, ktoś mógłby powiedzieć, przegrał. Ktoś mógłby powiedzieć, patrząc światowymi normami, przegrał, nie wyszło mu. A okazało się, że to właśnie było jego zwycięstwo. Świat zawsze się pomyli, świat zawsze nas wie na odwrót. To zwycięstwo dzisiaj jest możliwe dla Ciebie i dla mnie. Zwycięstwo życia nad śmiercią. Dla Ciebie i dla mnie, by człowiek ale jeden warunek. Człowiek musi być napełniony myślami Bożymi. Myślami Ducha Świętego. Ja tego szukam, wiecie, w moim życiu. Tylko w Duchu Świętym zwycięstwo. Egoizm nie wierzy w zwycięstwo Boże. Jeden brat, też pastor, mój przyjaciel, wiecie, kazanie miał i w czasie kazania kobieta wpadła, taka spanikowana, do zboru. Ona nie chodziła do tego zboru, ale tam miała kogoś z rodziny. On mnie to opowiadał, tą historię. I ona mu przerwała to kazanie. Po prostu wpadła, zaczęła płakać. On przerwał kazanie. Nie wiedział, mówi, co się stało. Ona mówi, przepraszam, mówi, że tak to ona nie wie, jak się zachować tutaj, ale mówi, wiecie, mój brat wpadł pod pociąg przed chwilą. Zabrała go karetka. I ma obcięte 2 nogi. Ona mówi, i proszę was, pomódźcie się, żeby mu te nogi odrosły. I tam część ludzi zaczęła się trochę śmiać. I wtedy ten brat mi mówi, ja zobaczyłem,
że my tak naprawdę nie wierzymy w siłę Jezusa. Że my nie wierzymy, że On może. My tylko tak mówimy. Ale gdy przyszło miejsce i próba, okazało się, że część ludzi trochę się uśmiechnęła, to myślisz, siostro, że to takie proste. Gdzie jedna nasza siostra, kiedy jeszcze w Rosji mieszkałem, pracowaliśmy z takim bratem i po takiej konferencji on mówi, wieczór był i mówi, że pójdzie do domu na nogach. I wieczór późno szedł na nogach do domu, ciemno i minęła go taka dziewczyna, młoda nastolatka i ona płakała. On taki dobry człowiek, dobrotliwy, zatrzymał się i pyta, czemu ty płaczesz? Tak już późno, wiecie, było około 11 w nocy może. I jakoś mu tak nie pasowało, że ona tak idzie sama i płacze na tej ulicy. A ona mówi, a co ty mnie pytasz? Ty mnie i tak pomóc nie możesz. On mówi, chodź powiedz, może... Ona mówi, jak chcesz mi pomóc, to daj mi pieniądze. On mówi, ja nie mam pieniędzy. O, biedny człowiek, on mówi, nie mam pieniędzy. On mówi, to mi nie możesz pomóc. On mówi, ty nic dla mnie zrobić nie możesz. On mówi, wiesz, choć podziel się, co się stało. Tak nie ustępował i ona mówi, ja ci powiem. Ona mówi, moja córka, dziś w nocy umrze. I ma tylko 3 lata. I okazało się, że ona 3 lata wcześniej, ta kobieta, zaszła w ciąży z takim chłopcem, on ją zostawił, urodziło się to dziecko, gdzie i to dziecko nigdy nie chodziło. I nie mówiło. I jak przyszedł czas, żeby dziecko już chodziło i coś mówiło, ona się zaniepokoiła, poszła do lekarza i pyta lekarza, co jest, lekarze badali, w końcu wyszło, że to dziecko ma raka. Na mózgu, w głowie coś się tam rozwija złego. I ona, biedna była dziewczyna, sama porzucona, musiała wychować to dziecko i utrzymać się. I kiedy ta choroba przyszła i przyszła ta eskalacja choroby, ten największy ból już przed śmiercią, ona sprzedała stary telewizor, radio i meble sprzedała. I potem mówi, już nie mam co sprzedać. Sprzedać może siebie jeszcze mogę. I tak wyszła na ulicę i płakała. I on ją wtedy spotkał. I ona mu powiedziała, moje dziecko umiera w domu. I ty mi pomóc nie możesz. On mówi, wiesz, ja znam lekarza, który może uleczyć swoją córkę. Ona mówi, ja nie mam pieniędzy na żadnego uzdrowiciela, na żadnego lekarza. On mówi, nie. To nie jest tak. Mój lekarz od ciebie żadnych pieniędzy nie chce. Ale o życie twoje zechce, kiedy go poprosisz o pomoc. I wiecie, on się wtedy z nią podzielił Ewangelią. Ona pierwszy raz tak słyszała Ewangelię. Słucha i mówi w pewnym momencie, gdzie go spotkać? Tego Jezusa twojego. On mówi, jak chcesz, to możesz i tu na ulicy. On mówi, chce. On mówi, to poproś go. Wiecie, ona tak stanęła, ta dziewczyna prosta, ona nigdy się nie modliła i mówi, Panie Jezu, jeżeli to, co ten człowiek mówi o Tobie, to jest w ogóle prawda, to idź tą drogą prosto, tam skręć w lewo i zobaczysz taką białą oficynę. Wejdź na górę i zobaczysz, tam na podłodze leży dziecko. I tam już nic nie ma, ja wszystko sprzedałam. Pomóż mi. Ja Wam powiem, na drugi dzień, kiedy się nabożeństwo w sarnach zaczęło, pastor wyszedł i poprosił ją do przodu. I ona mówi, bracia i siostry, kiedy przyszłam rano do mojego domu, kiedy przyszłam w nocy do mojego domu, po raz pierwszy w życiu zobaczyłam moją córkę stojącą na środku naszego mieszkania. Po raz pierwszy usłyszałam jej głos, a ona powiedziała, mamo, on tutaj był. Alleluja. Gdzie on przychodzi? On patrzy na motywy. On patrzy na to, co jest w sercu człowieka. I to jest prawdziwe zwycięstwo. I tego nie byłoby, gdyby ten człowiek nie był prowadzony Duchem Świętym, aby dzielić się tym Chrystusem. I to jest, ja myślę, dziś największa słabość Kościoła, że Duch Święty został odsunięty. Jest tylko używany jako pocieszyciel. Gdzie to jest prawda, że Jezus wzywał, abyśmy szli z Ewangelią
z Jeruzalem do Samarii, aż po krańce ziemi. Ale też powiedział do swoich uczniów, nie opuszczajcie miasta, dopóki nie otrzymacie mocy z wysokości. Bez tego nigdzie nie chodźcie. I my mamy iść za przykładem Jezusa. On się słuchał rodziców, potem się ochrzcił. Potem spoczął na nim Duch Święty. I to jest to, czego potrzebujemy. Gdybyście studiowali życie Jezusa, On wszystko czynił w duchu. Ja czytam Słowo Boże i widzę. Kiedy Jezus się chrzcił, kto spoczął na nim? Duch Święty. Kiedy Jezus poszedł pościć na pustynię, Słowo Boże mówi, kto go prowadził? Duch. Kiedy Jezus wyszedł za kazalnicę pierwszy raz, co powiedział? Duch Pański nade mną. Wszystko, co On czynił, nie było z Jego motywów. Kiedy Jezus miał 12 lat, matka znalazła Go w świątyni, bo nie mogli Go znaleźć. On tam dyskutował z doktorami teologii. Ona była dobrą matką i się spytała Go, czemu Ty tak robisz? Czemu zasmucasz mnie i Ojca swojego, czemu Ty zostawiłeś nas? A On mówi, krótko mówiąc, parafrazując, On mówi, czy nie wiesz, że ja mam się zajmować sprawami mojego Ojca? Ale wiecie, potem poszedł do domu i przez długie 18 lat pracował jako cieśla posłuszny swoim rodzicom. Ten szalony, nerwowy, religijny świat dzisiejszy wyciągnąłby go na ulicę. Czemu siedzisz jako cieśla? Idź już zdrawiaj ludzi, idź robić to czy tamto. On odpowiedziałby im to samo. Czy nie wiecie, że ja mam się zajmować sprawami Ojca? Bo ja i Ojciec jedno jesteśmy. Widzicie, co cielesność może zrobić? Jedyna alternatywa dla Ducha Świętego to jest cielesność. Innej nie ma. To, co cielesność zrobiła z pięćdziesiątnicą potem, to pierwsze pokolenie pięćdziesiątnicy. To pierwsze pokolenia po przebudzeniu. Oni szli w mocy Ducha Świętego, podnosili chorych i potrzęśli światem. Ale gdy cielesność się dostanie do tego, widzicie, to potem nie masz krawatki, jesteś niezbawiony, albo masz krawatkę, jesteś niezbawiony. Kobieta ma mieć takie czy inne włosy. To jest potem pięćdziesiątnica taka zamknięta w klatce takiej cielesności. Ja to w Rosji widziałem szczególnie. Ja się ubieram przyzwoicie, moja żona też. Ale nie po to, żeby być zbawionym, tylko dlatego, że jestem. Ja nie palę, nie piję, nie po to, żeby iść do nieba, ale dlatego, że idę. To są proste rzeczy. Ludzie nie rozumią. Biblia mówi dość na te tematy i sam Bóg może to użyć, jeśli chce. Także już zakończając, mam niewiele czasu. Ja jestem taki, że ja się lubię rozciągać. Mam przygotowane trochę więcej. Gdzie fundamentalnym i końcowym objawieniem żywego Boga, słuchajcie, to jest teraz najważniejsze, fundamentalnym i końcowym objawieniem żywego Boga dla człowieka tutaj na ziemi jest Duch Święty. Wszystko, co Bóg ma dla człowieka, przyszło przez Ducha Świętego. On musi żyć w nas i nie tylko po to, żebyśmy mogli uzdrawiać ludzi, ale po to, byśmy mogli żyć życiem Jezusa. I mieć tą Bożą jedność w naszym życiu. Jeśli nasze życie nie reprezentuje Chrystusa, to na nic wszystko inne. I często ludzie zapominają o tym i biegają za znakami i uzdrowieniami. Chcemy przeżyć coś w Kościele. Posyłamy ludzi z seminarium do seminarium. Coraz to mądrzejsi, coraz to gorsi. Nie, ja nie chcę przeciwko wiedzy mówić. Ja popieram to. Ja nie chcę popierać nieuctwa i niewiedzy, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Nikt z nas nie może robić tego błędu, który zrobił Adam. On wierzył, że siła jest w tym, żeby wiedzieć i wziął nie z tego drzewa, co trzeba. To nie żadną mocą, nie siłą, to Duch Święty sprawi. Siła nasza w społeczności z Nim. Ty jesteś moją siłą, śpiewamy. Ty jesteś moją mocą, moją twierdzą. Siła nie w tym, żeby wiedzieć. Siła w tym, żeby z Nim być. Ja nie mówię tu od razu o poznaniu Jego. Ale często ludzie sięgają za głęboko, wiecie, i taką ilość wiedzy przyjmujemy, której nawet nie jesteśmy w stanie wykonać, gdybyśmy chcieli. Siła jest w życiu, które jest w Chrystusie. Kiedy kończyłem szkołę biblijną, mój profesor powiedział do mnie, wielki Boży człowiek, człowiek modlitwy, powiedział mi, powiem ci jedną rzecz, będziesz kiedyś pastorem może. Daj martwego kaznodzieję do żywego kościoła, a on go zamorduje. Ale daj kaznodzieję pełnego Ducha Świętego do najbardziej martwego, liberalnego kościoła, a wkrótce ci ludzie będą święci. Wiecie, ja sobie to zostawiłem. Dlatego, że duchowe życie dzisiejszego pokolenia Polaków to jest seria polemik i pytań. Czy kobieta może być księdzem? Czy aborcja jest dobra? Czy homoseksualizm jest dozwolony? Czy można pić piwo? Czy można radio? I to, i to, i to, i to. Ale nikt już nie mówi, żeby być blisko Pana. I to tak ten religijny świat mówi. A my, nasze pytanie. Panie Jezu, jak mogę być bardziej taki jak Ty? I śpiewamy pieśni, modlimy się, mówimy, Jezu, chcę do Ciebie podobnym być. Ale kiedy przychodzi ten, który nie toleruje świata i przyjaźni ze światem, kiedy przychodzi ten, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, w odpowiedzi na naszą pieśń i modlitwę, dopiero widzimy, jaka wielka różnica jest pomiędzy naszymi oczekiwaniami, a naszymi chęciami. Nasze chęci. Wielu ludzi jest obojętnych na to przesłanie. Ludzie mówią, ja już to słyszałem. Ale Bóg niczego nie powtarza niepotrzebnie dwa razy. Jeśli Bóg powtarza coś, to jest to nawoływanie. I dziś Bóg powtarza to kolejny raz i kolejny raz. Nie możemy sobie pozwolić wmówić. Wiecie, mnie czasami ludzie mówią, że nasz Kościół to jest taki konserwatywny, że to już dzisiaj tak nie jest. Ja nie pozwolę sobie wmówić, że jestem konserwatystą, ale ja chcę być oblubienicą Chrystusa. Nie chcę być światowym kościołem. My w naszym zborze chcemy być oblubienicą Chrystusa, tak jak wy chcecie. Chcę się oddzielić od świata, gdyż jak mówi Słowo Boże, przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią względem Boga. Czy jeden brat, z którym w Rosji pracowałem, tam został mnie jeden. Wielu ludzi siedziało w więzieniach. Tam wiecie, jednego do więzienia KGB przyszło do nich do domu i aresztowali go i zamknęli go do aresztu. I on siedział tam w tym więzieniu i zaczął tam się dzielić Słowem Bożym i te najgorsze spiry zaczęli być przekonywani o grzechu. I ten komendant go wezwał do siebie i mu mówi, jeżeli słowo jeszcze powiesz, to ci tak wybijemy tego Jezusa z głowy, że całe życie nie będziesz mógł już o nim myśleć. A on tak dalej głosił i komendant zdecydował i dostał 3 miesiące ciemnicy. I tam tylko mu przez taki otwór wsuwali miskę z jedzeniem i brali wiadro z odchodami. I tak jak prosiaka się trzyma, tak go trzymali 3 miesiące. I po 3 miesiącach on, komendant, mówi do tych tam policjantów, mówi, idźcie i spytajcie go, czy już się wyleczył ze swojego Jezusa. Oni tam poszli, otwierają te drzwi i się go pytają, no co? Wyleczyliśmy cię z twojego Jezusa. A on mówi, wiecie, podziękujcie komendantowi. Jeszcze tak blisko z Jezusem nie byłem jak teraz. Ja wcześniej nie wierzyłem, teraz wierzę. On przychodzi do mnie co wieczór. I rozmawiamy. Ja wam dziękuję, że mi nie dawaliście jeść i pić. Ja widzę, że Biblia to prawda. Nie zabierajcie mnie jeszcze stąd, bo on i dziś wieczór przyjdzie. Gdzie dla niego cenniejsze stało się spotkać się ze swoim Panem. Dlatego, że on pokochał Jezusa. Dlatego, że Duch Święty dał mu siłę, aby na krzyż położyć to, co jest cielesne. I tak Duch Święty prowadzi i nigdy was nie zaprowadzi, wiecie, źle. Nie wiem, jak u nas w zborze są różne siostry. A siostry, jak to siostry, one się modlą o męża. I w Tallinie, ja mieszkałem w Estonii, jedna siostra bardzo się modliła o męża. I modliła o tego męża. Czy ja sobie to świadectwo szczególnie wziąłem do serca sobie. Wczoraj przypomniałem. I ona się modliła, a a tu nic, żadnego męża. I Duch Święty do niej powiedział. To było, wiecie, dawno, to były jeszcze inne czasy. Wtedy kobiety wyglądały jak kobiety, mężczyźni jak mężczyźni i były inne zasady. Ona się modliła i Duch Święty do niej powiedział, pójdziesz pod taki i taki adres i tam będzie twój mąż. Ona, wiecie, mówi, nie. Na początku, wiecie, taka ta jej zasada, mówi, panie, jakże mogę iść ja, kobieta, to nie kobieta powinna biegać za mężczyzną, tylko to mężczyzna powinien mnie poprosić o rękę. Ale wiecie, Bóg z nią nie dyskutował, ona nie była amerykańskim ewangelistą, żeby te dialogi prowadzić. Amerykanie specjalność mają tak. Bóg się więcej nie odezwał. Więc pomęczyła się z tym i poszła. Tam przyszła taki chałupka drewniana, zapukała drzwi i słyszy, idzie. Ale idzie, i idzie, i idzie, i minęło 5 minut, dalej idzie. Ona mówi, panie, taki stary, że dojść nie może. Powoli słyszy, klucz się w zamku przekręca. Otwiera, patrzy, młody człowiek. Prawie w jej wieku. Całkiem młody, ale niewidomy. I dlatego tak długo szedł. I ona, wiecie, pierwszy mówi, załamała się, mówi, Boże, to inne nie poszczą i nie modlą się i nie wołają i mają normalnego. A ja posty i modlitwy, jeszcze on niewidomy. A on nań otworzył te drzwi. On jej nie widział, ale powiedział, Jezus mnie powiedział, że przyjdziesz dzisiaj. I tak po jakimś czasie zostali małżeństwem. I parę lat temu, 3 czy 4 lata temu, ona, minęło 40 lat, ona była na pogrzebie swojego męża. On tak i pozostał niewidomy całe życie. I 40 lat po tym on umarł i ona w Tallinie nam składała świadectwo. I ona powiedziała, Duch Święty mi go dał. To był najlepszy człowiek, jakiego ja znałam w życiu. Przez 40 lat ja go słyszałam, jak modlił się, jak płakał przed Bogiem o dusze ludzkie. On mi złego słowa nie powiedział. Wszystko sam naokoło siebie umiał zrobić. Był najlepszym mężczyzną, jakiego znałam. Zobaczcie, Duch Święty się nie myli. Duch Święty prowadzi człowieka tak, jak należy. Gdzie? Także bądźcie pełni Ducha. To nie jest opcja, to jest Boże polecenie. Być oblubienicą Chrystusa to nie jest opcja, to jest jedyna szansa, by żyć. Ja nie chcę być napełniony ideologią, wpływami, filozofią, ale chcę być pełny osoby. Duch Święty jest osobą. Nikt z nas nie chciałby, żeby się ciągle ktoś poddawał wątpliwości. Nie wiem, jakby reagował wasz pastor, gdyby ciągle poddawał wątpliwość, czy on jest osobą, czy tylko mocą. A może on jest jedynie wpływem albo organizacją. Zasmuciłbym go wtedy. I tak i ludzie zasmucają cię Ducha Świętego. Ciągle poddając wątpliwość różne rzeczy. Duch Święty wypełni was Jezusem. Duch Święty da wam myśli Chrystusa. Niedawno było zaćmienie słońca. I ludzie się patrzyli. Przeczytałem, że słońce ma w obłodzie ileś tam milionów. Przeczytałem, że gdyby zrobić słońcu dziurkę, to gdyby to proporcjonalnie sprowadzić do naszych proporcji, to jakby wziąć dmuchaną piłkę i zrobić w niej taką małą dziurkę, to ziemia jest taka jak ziarnko grochu, można by iść tam narzucać setki. Słońce jest oddalone o parę milionów, ja nie wiem ile kilometrów stąd. To są setki, wszystko idzie, to są potężne odległości. Gdybyśmy dzisiaj na zaproszenie zaprosili tutaj Einsteina do naszego zboru w Ustroniu, i spytalibyśmy się go, podobno największy geniusz, panie Einstein, czy można zatrzymać księżyc na przykład, albo zatrzymać ruchy wszechświata? On by powiedział, nie, absolutnie. Jeżeli jedna z planet Układu Słonecznego zostanie zatrzymana, dojdzie do całkowitego krachu. Zacznie się rozbijać jedna o drugą, wiecie, wszechświat jest stworzony jak zegarek, jeszcze doskonale. Wyrwij z zegarka 2 kółka zębate i powiedz, to nic, tylko 2, jeszcze mi zostało 20. Nie będzie już chodził. Gdzie? Jozue nie znał Einsteina, ale znał Boga Wszechmogącego. I kiedy bił wrogów Izraela,
to taka myśl nie mogła przyjść z cielesności. Taka myśl to jest myśl Chrystusowa, myśl Boża. Kiedy słońce zaczęło zachodzić i widział, że w tym dniu już nie skończy dzieła Pańskiego, Jezue pomyślał myślą Chrystusową. Zatrzymać słońce. I słońce zatrzymało się, bo był pełny tego ducha. I dokończył dzieło Pańskie. I zwyciężył. Świat by powiedział, że to niemożliwe. Gdzie większość psychologii dzisiaj próbuje nam wmówić tej chrześcijańskiej, że Jezus umarł po to, żeby wam się żyło lżej. A Jezus mówi, bierz swój krzyż. Idź za mną. Idź i to boli. Mnie to boli. Wiecie, czasami ludzie mnie naubliżają. Czasami ludzie mi nadają. Więźniowie mnie wymyślają. Inni mi powiedzą to czy tamto. I człowiek miałby ochotę, jakby wziął im odpowiedział takim językiem ostrzej, albo by się pogniewał, albo by im wziął i przykurzył. Ale widzicie, wtedy wiem, że to jest stary Mirek. Takie były moje zasady dawniej. A teraz sobie mówię, na krzyż, Mirosławie Kulec, na krzyż, umieraj dla swojego ja, żeby Chrystus żył w tobie. Jeśli nie umrze twoje ja, inaczej Jezus powiedział, jeśli nie stracisz swojego życia, to nie zyskasz tamtego. Nie zyskasz królestwa. Także można dojść, widzicie, do tego miejsca, gdzie dochodzili wielcy mężowie Boże. Oni dochodzili do miejsca, gdzie już nie mieli żadnych opcji, tylko Jezus. I człowiek sam w swoich siłach nie jest w stanie do tego dojść. Ja, widzicie, ja jestem prostym człowiekiem, niewykształconym człowiekiem. Mnie brakuje mądrości, ale wiem, że przychodzi mądrość z góry, którą daje mój Jezus. I staję, widzicie, i mogę żyć. Świat inny ma myśli. Niedawno straciłem mój dom. Straciłem przez nieuczciwość innych. I chodziłem i pytałem ludzi, jak to jest. Co by zrobili? Wielu wierzących ludzi nawet mi mówiło, do sądu z tym idzie. To chrześcijanie się nie mogą dać oszukiwać. Ja bogaty nie jestem. Oni mówili tak czy siak. Ale wiecie, ja się modliłem. I mój Jezus dał mi siłę i mądrość. I na koniec powiedziałem sobie, szatan zabrał mi mój dom. Więc myślę, zabrałeś, szatanie, i dobrze. A teraz ja już nie mam co do stracenia. Będę cię bić i bić i bić moim życiem, bo mi nie możesz już nic zabrać. A co ja mam, to mam od Jezusa. I Bóg dał mi siłę. I dzisiaj, jak idziemy głosić do więzienia, ludzie mówią, tylko bądźcie ostrożni. A ja wiem, że mój Jezus powiedział, że ani włos z mojej głowy nie spadnie. Inaczej, że każdy włos jest policzony na mojej głowie i że nie spadnie bez woli Ojca ani jeden wróbel. I też ani jeden włos z mojej głowy nie spadnie, a jeśli spadnie, to wam powiem czemu. Mój Jezus do tego dopuści. A wtedy chwała Jemu. Mamy zbór nieduży, ale mamy ludzi, którzy kochają Pana Jezusa. I trwamy codziennie o 6 rano, mamy spotkanie modlitewne. I modlimy się, widzicie, i wierzę, że mój Jezus może okazać się wielki przez moje życie. Gdzie ja sam w sobie nie mogłem zrobić nic. Nie chcielibyście mnie znać, zanim się nawróciłem. Ale dziś mój Jezus poprowadził mnie tam, gdzie nigdy w życiu nie przypuszczałem, że pójdę. Kiedy pierwszy raz klękłem na kolanach i prosiłem, Boże, przemień moje życie, i przypuszczałem, jak daleko miłość Boża może człowieka poprowadzić. Potem Bóg powołał nas do Rosji. Byliśmy w Rosji. W Rosji przeszliśmy przez biedę i choroby. I Bóg nas chronił. I prosiłem Boga, prowadź mnie w świat z Ewangelią. I wiecie, pewnego razu w moim życiu przekroczyłem Rio Grande do Meksyku. Głosiliśmy Ewangelię w Meksyku. I wtedy stanąłem tam pod palmą i pomyślałem, Boże, ja pijaczek osiedlowy, a Ty zaprowadziłeś mnie tak daleko. Mogę dziś być z Twojej łaski, Twoim świadectwem. I wiecie, wtedy Bóg dotknął mnie. Jezus mi pokazał, że dużo dalej mnie prowadzi. Że będzie dzień, kiedy dojdę do domu. Bóg sprawiedliwie mnie prowadzi. Ludzie pytają, a rodzina Twoja wierząca? Wiecie, mój tata słyszał Ewangelię, zanim umarł. Chwilę przedtem. I nie wiem, czy się nawrócił, czy nie. Bójuję. A ludzie pytają, będzie tam reszta, czy nie będzie. Ja wiem jedno, mój Bóg jest sprawiedliwy. I nikogo nigdy nie oszukał. Jeśli poszli tą drogą, to będą, a jeśli nie, to nie będą. Jeśli idziesz tą drogą, wąską drogą, którą niewielu idzie, to dojdziesz. I tylko Duch Święty może dać siłę, żeby się na niej utrzymać.